Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-18. Witamy panie doktorze na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Panie doktorze, dziś posłowie PSL Kukiz 15 chcą zwiększenia finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB. Pytanie najpierw takie o kondycję polskiej służby zdrowia, ochrony zdrowia w Polsce na początku tego 2020 roku, bo przyznam szczerze, że dość cicho jest w tych kwestiach, więc wydaje się, że idzie dobrze, czy wszystko jest na dobrych torach. Jak pan doktor by ocenił ten stan?
Sytuacja polskiej ochrony zdrowia nie jest najlepsza w ocenie gremiów międzynarodowych. Borykamy się z dwoma przyczynami tej sytuacji. Pierwsza niewątpliwie to jest niedoinwestowanie, niedofinansowanie permanentne trwające od wielu lat, a drugie to dosyć kiepski system organizacyjny ochrony zdrowia, w tym płatności. W zasadzie nie mamy żadnego dookreślonego systemu finansowania służb zdrowia, bo NFZ to ani nie jest budżetowe finansowanie, ani ubezpieczeniowe, a jak również i system, w jakim działamy, jest chory po prostu, wymaga reparacji. To każdy z nas, pacjentów, bo my lekarze też jesteśmy przed pacjentami, widzi gołym okiem, że system zorganizowania jest właśnie te dwa czynniki. To są dominujące w tym niedomaganiu udzielania pomocy w sytuacji, którą my, pacjenci, uważamy za najważniejszą, bo jeżeli jesteśmy świeżo po życzeniach bożonarodzeniowych, to czego sobie wszyscy życzymy? Życzymy wszyscy sobie tego, co dla nas najcenniejsze, czyli oddania rodzinie, oddania Bogu i zdrowia. To są trzy elementy trójca, o którą wszyscy się modlimy, żeby zdrowie, żeby pozostać w szczęśliwej rodzinie i żeby sprawy duchowe nad nami wszystkimi dominowały. I jeżeli mówimy o tym jednym z elementów, jakim jest zdrowie, to niewątpliwie wszyscy Polacy chcielibyśmy, żeby to dobrze funkcjonowało, a nakłady finansowe na ochronę zdrowia 6,8% produktu krajowego brutto są być może wystarczające na bieżące funkcjonowanie, ale proszę pamiętać, że mamy potężne zaniedbania ciągnące się od bardzo wielu, wielu lat. Także uprzątnięcie śniegu z chodnika za te pieniądze jest możliwe, ale tych zasp, które powstały przez lata, za te pieniądze będzie bardzo trudno je usunąć. Także 6,8 to jest takie bardzo, bardzo minimalistyczne podejście do aktualnych, bieżących potrzeb. Proszę też pamiętać, że my już funkcjonujemy nie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która była takim obozem koncentracyjnym dla nas wszystkich Polaków. Granice były otoczone drutami kolczastymi i leczyliśmy się tylko tym, co mieliśmy wewnątrz obozu. Natomiast dzisiaj jesteśmy już w pewnej rodzinie europejskiej. Proszę pamiętać o tym, że te 6,8% PKB byłoby wystarczające, gdybyśmy sami dla siebie wiele elementów, czy większość elementów służących zdrowiu produkowali, ale tak nie jest dzisiaj. Dzisiaj większość antybiotyków, większość leków, większość wyrobów medycznych jest w tej samej cenie i sprowadzonych z krajów innych europejskich, a nawet i światowych. I te ceny są jak dla nas Polaków rzeczywiście wysokie. No i porównanie produktu krajowego brutto krajów rozwiniętych, jak Niderlandy, Niemcy, Francja, gdzie się poświęca powyżej 10% PKB, czyli 10% z bardzo, bardzo drogiego budżetu. I nasz produkt krajowy brutto, który przecież jest jeszcze ciągle, wychodzimy z tego wszystkiego, co nam zafundowali bracia Rosjanie i okres II wojny światowej i zabory. My dopiero wychodzimy z zapaści gospodarczej. I tutaj niestety ten produkt krajowy jest ubogi w kwotach bezwzględnych. My i tak dokonujemy cudów dzięki opatrzności Bożej dla ratowania naszych Polaków. Bo obiektywnie rzecz biorąc, to wszystko w wielu przypadkach graniczy z cudem. Całe szczęście, że jesteśmy narodem bardzo wierzącym i całe szczęście, że to, co my lekarze robimy, jednak w większości wypadków jest wspierane przez modlitwę. Bez tego naprawdę w obiektywnym rozumieniu przełożonym na farmakoekonomię, na ekonomię ochrony zdrowia, tych osiągnięć polskiej medycyny nie sposób byłoby zrozumieć.
Panie doktorze, pytanie też o to, bo wydaje się, że takim problemem dosyć palącym jest kwestia braku personelu medycznego, tak mówiąc ogólnie, czyli tych, którzy pracują, ale też i pielęgniarek, i lekarzy. Widzimy w dalszym ciągu ten kierunek emigracyjny wybierany przez wykształconych już lekarzy czy pielęgniarki. No i ponoć szacowane jest taka sytuacja, że braknie 30-40 tysięcy pielęgniarek w ciągu najbliższych lat, więc co zrobić w tej sprawie, żeby no, bo to chyba chodzi o to, żeby byli chętni do pracy w takim zawodzie, wydaje się, że już samo takie sformułowanie jak powołanie do bycia pielęgniarką czy lekarzem już nie wystarcza.
To prawda, to jest olbrzymi problem, z którym się borykamy już od wielu lat. My zwracaliśmy na to uwagę ekipom rządzącym, nie zwracały na to najmniejszej uwagi, dopiero obecna ekipa rządząca, tutaj z pełnym szacunkiem podchodzę, spowodowała zwiększenie liczby studentów wydziałów medycznych w szeroko rozumianych, bo i pielęgniarki, i ratownicy, i lekarze, to dopiero teraz widzimy zwiększającą się liczbę. Ale to wszystko jest naprawdę trudne i niewystarczające. Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj zbliżamy się do potwornej procentu lekarzy, którzy są w wieku emerytalnym. Jeżeli lekarze emeryci, a szacujemy, że ich jest około 27-28%, byliby po prostu przeszli na zasłużony odpoczynek, to byłby się rozegrał dramat personalny na terenie Polski. Całe szczęście, że lekarze jednak czują, że to nie tylko jest zawód, to również jest pewne powołanie, pewna misja życiowa, nie odchodzą z określonym wieku na emeryturę i dalej pracują. To jest jak gdyby najistotniejsze. To dotyczy również i zawodów pielęgniarki i położnej, bo one również to widać na co dzień, że gdyby nie te oddane bardzo pacjentom starsze już panie, które mimo emerytury przychodzą do pracy w szpitalach, bo problem niewątpliwie głównie dotyczy lecznictwa zamkniętego, bo tu jest najcięższa praca obciążająca poprzez jej zmianowość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są największe braki. To pewnie gdyby nie te osoby w wieku emerytalnym, no to byłby po prostu dramat, bo proszę pamiętać o tym, że komunizm nie sprzyjał tworzeniu rodzin, środowisk, z których chorzy mogliby leczyć. Budowano wówczas klatki dla ludzi, gdzie nie ma szansy na to, żeby mogło rozwijać się rodzina wielopokoleniowa, w szczególności taka rodzina, która mogłaby się również i w tym ciasnym, maleńkim pokoju opiekować się małym dzieckiem i starszą, wielokrotnie kończącą życie w łóżku osobą. Łącznie to wszystko powoduje, że jesteśmy skazani na lecznienie wewnątrz ośrodku zamkniętych szpitali. I dzisiaj proste dostosowanie się, czy porównanie się z Europą też nie mogłoby mieć miejsca. To znaczy w Europie mniej ludzi leczy się w szpitalu, więcej w domach. Tak. Tam jest to możliwe. Natomiast w Polsce w wielu wypadkach po prostu z przyczyn barier architektonicznych, no i tych, co powiedziałem, no, pewnej mentalności, którą niestety w sporą część naszego społeczeństwa wsączyli komuniści.
Panie doktorze, pytanie, od czego zacząć, żeby ten system zaczął funkcjonować tak jak powinien i ewentualnie, jeżeli można to ocenić, na jak długi okres czasu ocenił pan doktor potrzebę wprowadzenia tych zmian i ewentualnie dojścia do takiego stanu rzeczy, który będzie zdrowy?
niewątpliwie potrzeby naszego zdrowia są codzienne. My musimy pracować codziennie, a w związku z tym nie da się tak jak mieszkania do malowania, zamknąć wszystkiego, pomalować, wynieść stare meble, włożyć nowe meble i dopiero na nowo wszystko używać. Niestety cały ten czas reformowania ochrony zdrowia musi toczyć się w cudzysłowie w biegu, czyli w czasie naszej normalnej służby dla chorych osób. Dlatego nie jest to niestety krótki czas. No, jeśli chodzi o kadry medyczne, no to niestety od chwili zdania matury, dobrego zdania matury do chwili zostania samodzielnym lekarzem, a dzisiaj uważa się takiego lekarza za posiadającego specjalizację, no mija kilkanaście lat. A proszę pamiętać o tym, że jesteśmy zawodem sfeminizowanym i jednak te potrzeby rodzinne, potrzeby społeczne kobiet, lekarek też powodują, że ten okres wielokrotnie jest dłuższy. Także tutaj szybkiego efektu nie sposób osiągnąć. Pewnie zmiany organizacyjne, pewnie również i ta elektronizacja, informatyzacja ochrony zdrowia to też w jakiś sposób może uwolni lekarzy od pewnych czynności, które będą być może łatwiejsze, bo na razie się borykamy z wdrożeniem tego systemu, a każdy system, który się wdraża, no, powoduje pewne dodatkowe obciążenia, zanim to wszystko się noszą. Tym bardziej, że mamy, tak jak powiedziałem, lekarzy seniorów i tutaj ten czas wdrożenie jest lepszy. Niewątpliwie dobre finansowanie pomogłoby wprowadzać dobre produkty i szybciej pewne standardy obowiązujące dzisiaj w cywilizowanym świecie przyspieszyć, ale niewątpliwie nie ma możliwości, żeby z dnia na dzień była poprawa. Kierunek obecnych zmian wydaje się być dobry, a to, że jest ostrożny i rozłożony w czasie, to też jest przez nas zrozumiałe, bo tutaj każdy fałszywy ruch, zbyt szybki ruch, zbyt nieostrożny, no niestety, ale skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami nie dla społeczeństwa. My nie leczymy tak naprawdę. My się pochylić musimy na każdym dziwnym chorym, bo potem się to wszystko skupia na jednym z nas, jednym z nas, w którym niewątpliwie jak uczy nasza religia, jest też i część boskości.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, za tę analizę i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.
Do zobaczenia z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan doktor Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2018.